Pragnę przywitać drogich braci i sióstr, naszą chrześcijańską młodzież, słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa, pokój wam. Drodzy bracia i siostry, sprawia mi radość, że mogę oglądać wasze oblicza. Myślę, że w kostkach byliśmy przez szereg lat uczestnikami różnych konwencji, nawet które odbywały się tam w sąsiedztwie. W zeszłym roku nie miałem tego przywileju, ponieważ nie mogłem dojechać, samochód się zepsuł i nie korzystaliśmy. Również i w tym roku nie korzystam ze wszystkich konwencji, ponieważ, wybaczcie bracia, ale moje siły fizyczne, a poza tym wiek już mi na to nie pozwala. Ja bratu Fanusiowi powiedziałem przed chwilą, że moi rówieśnicy przede mną to już w tych latach nie służyli. Ale jeżeli Pan pozwoli, to moim pragnieniem jest z wami się też czymś podzielić z nauki Słowa Bożego. Moje rozważanie chcę zaczerpnąć słów świętego apostoła Pawła, a jest to wersety, dziękuję, list do Hebrajczyków, wersety pierwszy i drugi, według Biblii Gdańskiej czytamy. Częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez proroków. W te dni ostateczne mówił nam przez Syna swojego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił. Święty apostoł Paweł powiedział, że częstokroć, tak dodaje Biblia Gdańska, natomiast inne tłumaczenia, które właśnie patrzyłem, oddają, że na wiele sposobów Pan Bóg przemawiał. I tak jak święty Paweł apostoł na innym miejscu napisał słowa, które nam są dobrze znane w liście do Rzymian 15 rozdział, werset 4, że wszystko, cokolwiek przedtem napisano, to ku naszej nauce napisano, aby to służyło ku pociesze naszej, zbudowaniu się w świętej wierze. Moim temat będzie, jak czytaliśmy, że Pan Bóg używał wiele sposobów. Pan Bóg, święty Paweł mówi, że mówił do ojców, ale myślę, że i do nas dziś przemawia. Myślę, braterstwo, że po prostu czas nie pozwala, a myślę, że nie mam tyle zdolności, żeby mógł przedstawić wszystkie sposoby, jakimi Pan Bóg właśnie do mężów Bożych przemawiał, ale mam na uwadze, braterstwo, podzielić się tym rozważaniem, a mam na uwadze męża Bożego Mojżesza. Tak jak wiemy, że jest to jedna z barwnych postaci Starego Testamentu. I dlatego właśnie jak patrzymy na jego życie, postępowanie, Pan Bóg mu radzi, aby użył wiele sposobów. Powołując Mojżesza jako wodza, aby wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej, wskazuje mu, jakich sposobów ma użyć przed faraonem, ażeby faraon zrozumiał, że Bóg go posłał. Jest tam, można by wyciągnąć wiele sposobów. Tak jak braterstwo pamiętamy, trzy takie ważne, które są w tym lekcji, ale to jest inny temat, na ten temat nie będę mówił. Że rękę włożył za zanadrze i następnie, że wodę zamienił w krew i tak dalej. Ale to jest, o tym temacie, o te tematy nie będę ruszał. Chciałem wspomnieć, że z jednym ze sposobów, jakich miał, to jest Mojżesz, użyć, to była w jego ręku laska. Ja na ten temat chciałbym kilka wersetów nad tym się zastanowić. Laska u Mojżesza była jako atrybut. Atrybut to jest przedmiot związany z życiem danej osoby lub też jako znak rozpoznawczy. Przed faraonem miał to być znak rozpoznawczy. I takim znakiem rozpoznawczym była literalna laska, którą właśnie Mojżesz posiadał w swoim ręku. Ale myślę, że nie tylko to jest napisane po to, żebyśmy wiedzieli, ale myślę, że dopatrujemy się w tym nauki na rzeczy duchowe. I pamiętamy, braterstwo, niektóre będziemy sobie przytaczać z tych wydarzeń, a z tego szlachetnego męża Bożego, jakim był Mojżesz, że właśnie jego postępowanie w niektórych sprawach jest dla nas przykładem, a także wzorem do naśladowania. Nie będę czytał wersetów, ponieważ, bracia i siostry, ta historia nam jest znana każdemu od dziecka. Czytaliśmy i zastanawialiśmy się nad tym. Jest to opis drugiej Księgi Mojżeszowej, rozdział 3, 4. Ja tylko wybrane niektóre wersety będę cytował. Mamy powiedziane, że kiedy został Mojżesz powołany do tej służby, to wymawia się i mówi, że przecież on się do tego zadania nie nadaje, a faraon go nie wysłucha. I Pan Bóg daje Mojżeszowi zapewnienie. Braterstwo, myślę, że patrząc na to postępowanie i na tę postawę Mojżesza, jakie w tym miejscu zajął, to myślę, że musimy wglądnąć i wyciągnąć z tego naukę. Jest to pokazany jego szlachetny przykład pokory. Szlachetny przykład pokory, a mamy napisane, że był najpokorniejszym człowiekiem, jaki naówczas żyli na ziemi. Przeczytajmy dla wstępu tylko kilka wersetów z 4 rozdziału 2 Księgi Mojżeszowej, wersety od 1 do 5 przeczytam. Na to odezwał się Mojżesz i rzekł: a jeśli nie uwierzą mi i nie wysłuchają mnie, lecz powiedzą: Pan nie objawił się tobie. A Pan rzekł do niego: co masz w ręku swoim? A on odpowiedział: laskę. I rzekł: rzuć ją na ziemię. A gdy ją rzucił na ziemię, zmieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekł przed nim i rzekł Pan do Mojżesza: wyciągnij rękę, uchwyć go za ogon. I wyciągnął tedy rękę i pochwycił go i zmieniła się w laskę w jego dłoni, aby ci uwierzyli, że Pan Bóg go posłał, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. To jest to wydarzenie. Myślę, że nie będę rozwijał wszystkiego, bo tu jest pokazana dużo nauki w tym, ale jak powiedziałem, że ja tylko na jeden punkt chcę mówić to, co jest powiedziane o lasce. Proszę, braci i sióstr, spotykamy w zapisie Starego Testamentu, że laska ta była nazwana laską Bożą. Nazwana laską Bożą. Przeczytajmy werset, 4 rozdział, 20 werset. Wziąwszy też Mojżesz laskę Bożą. Należy mocno podkreślić, że wziął laskę Bożą. Ale w rzeczywistości, bracia i siostry, to przecież była co? No jego własna laska. Jest nazwane, że wziął laskę Bożą. Inne tłumaczenia oddają, że trzymając w ręku Bożą laskę. Proszę braterstwa, myślę, że ta wypowiedź niech nas uczy, że cokolwiek w naszym życiu posiadamy, jest Pańskie. A my jedynie jesteśmy tylko szafarzami Jego łask i Jego dobroci. Tak jak powiedziałem, że możemy zauważyć, aczkolwiek wyraźnie nie jest napisane, ale 3 rozdział tej 2 Księgi Mojżeszowej nam podaje, że Mojżesz pasł trzodę teścia swego, to skoro tak jest powiedziane, że pasł trzodę, to myślę, samo nam mówi, że co? Jako pasterz to posiadał w swoim ręku laskę. I dlatego możemy zauważyć, że Pan Bóg pokazuje Mojżeszowi, aby nie szukał czegoś takiego, co nie posiada. tylko to, co posiada. Myślę, że jest to lekcja dla nas, że nie należy zabiegać o to, do czego nie mamy zdolności lub nie mamy sposobności. Pan Bóg powiedział, to, co jest w Mojżeszu, w Twojej ręce. Czyli krótko możemy powiedzieć dla nas, służmy tym, co jest w naszych rękach. Jaki Pan nam daje przywileje i sposobności, starajmy się każdodziennie je wykorzystać. Służmy tym, co jest w naszych rękach. W służbie Pańskiej używajmy te rzeczy, którymi możemy służyć Panu, prawdzie, braciom i wszystkim, komukolwiek możemy. Ktoś tak powiedział, że Pan Bóg nie spodziewa się od nas więcej, niżeli my to posiadamy. Pan Bóg więcej od nas nie wymaga, ponad nasze możliwości. I możemy wspomnieć jedynie słowa męża Bożego Dawida, który jeden z psalmów mówi, że Pan doda mocy ludowi swojemu, Pan będzie błogosławił ludowi swojemu w pokoju. I dlatego Pan w różnych chwilach, zresztą myślę, że każdy z braci i sióstr może swojego życia powiedzieć, w różnych sposobnościach, że Pan nam dał siły do niektórych rzeczy. Laska w ręku Mojżesza jako wsparcie w tych różnych trudnościach i trudnych chwilach. Pamiętamy, że w całej wędrówce w dalszym ciągu wspomnimy te wydarzenia, kiedy właśnie Mojżesz używa laski. Pamiętamy pierwsze doświadczenie, kiedy wyszli z Egiptu, a za nimi podążał faraon z jego wojskiem, to mamy powiedziane, że szemrał cały naród izraelski. Po cóż żeś nas, Mojżeszu, wyprowadził z Egiptu? Czy tam w Egipcie dla nas nie było grobów, żebyśmy tam pomarli? I to jest powiedziane, że potem rzekł Pan do Mojżesza, a Mojżesz w tym wypadku wołał do Pana. Dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli, aby szli do przodu. I teraz daje lekcję Mojżeszowi. Ty zaś podnieś laskę swoją i wyciągnij rękę swoją na morze i rozdziel je. A synowie izraelscy przejdą środki morza po suchym gruncie. Mojżesz używa laski jako znak wskazany przez Pana. Czyni to z pełnym zaufaniem Bogu. Myślę, świadectwo jest pięknie pokazane. Bez żadnej wątpliwości, ale miał pełne zaufanie do tego. Następne doświadczenie, braterstwo, spotyka się, mamy opisane, tak jak powiedziałem, nie będę czytał wersetów, tylko sobie wspomnimy. Jest powiedziane, że gdy dotarli do miejscowości Rafidym, a wiemy, Rafidym to jest tyle, co podpierać, albo lekarstwo rąk, tak się tłumaczy miejscowość Rafidym. Rafidym to jest 11. przystanek narodu izraelskiego. Pamiętamy, że tych przystanków było więcej. Ale to jest 11. przystanek, na którym się właśnie zatrzymali i gdzie właśnie nie było wody. Siedemnasty rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, wersety 4-6 czytamy. I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc, co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Rzekł Pan do Mojżesza, przejdź się przed ludem, weź z sobą kilku ze starszych, weź też do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil. A oto ja stanę przed Tobą na skale tam na Chorebie. Ty uderzysz skałę i wytryśnie jej woda i lud będzie pił. Mojżesz tak uczynił na oczach całego narodu, którego właśnie prowadził do ziemi obiecanej. Chciałem zwrócić uwagę na te słowa, gdzie jest powiedziane, że Pan Bóg do Mojżesza mówi, że weź kilku ze starszych. kilku starszych weź i właśnie tego masz dokonać. Kilku starszych, nie wiemy, no kilku to jest dokładna liczba, w każdym razie, że więcej ich miało być. I widzimy, że był po prostu bezsilny. Pan mu dodaje siły. I chciałbym powiedzieć, wyciągnąć naukę, która znajduje się również dla nas. W różnych trudnościach myślę, że po pierwsze prośmy Pana o pomoc, ale myślę, że szukajmy pomocy również w naszych braciach, siostrach, że jest powiedziane, że tacy powinni nam być pomocą, a jeżeli jest powiedziane jeszcze, chciałbym położyć nacisk na to, że weź kilku ze starszych, a więc mogą to być bracia doświadczeni wprawdzie, a myślę, że to się wymaga też od braci, którzy są starszymi w zgromadzeniach, żeby w trudnościach im dopomagali. To jest jeden punkt, gdzie właśnie można by na każdym z tych punktów cały wykład układać, ale ja tylko chcę jeszcze inne wspomnieć. Idźmy dalej. Rafidym, następne doświadczenie, Amalekici robią zasadzkę na Izraelitów. 17 rozdział, wersety od 8 do 11 czytamy. Nadciągają Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Rafidym. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na wzgórzu. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz i Aaron i Hur wyszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael. A gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z drugiej strony, a jeden z tej strony. A tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Drodzy bracia i siostry, nie jest napisane, ale śmiem przypuszczać, że jego podniesione ręce Mojżesza to nie tylko były jego ręce podniesione, puste, ale na pewno w tych rękach znajdowała się co? Laska, ta laska Boża. I dlatego myślę, braterstwo, że również jest w tym pokazana piękna lekcja i nauka, że właśnie mamy jedni drugim ręce podnosić. Ręce podnosić, wspierać jedni drugich, bo ten przywilej, sposobność, myślę, ma każdy z nas. I dlatego, braterstwo, w tym wypadku najważniejszą rzeczą zapewne, że była laska, którą Mojżesz miał w swoim ręku. I dlatego myślę, że również my bez Pańskiego wsparcia nie możemy nic dokonać. W Ewangelii świętego Jana, 15 rozdział, werset 1, jest powiedziane, że beze mnie nic uczynić nie możecie. Beze mnie nie możecie nic uczynić, jeżeli tylko Pan nam doda siły. Podnośmy zatem ręce, bracia i siostry, jedni drugim. I co jest jeszcze powiedziane? Że tak długo podnosili ręce aż do zachodu słońca. Aż do zachodu słońca. Czyli myślę, że można by tu przytaczać wiele przykładów o świecącym słońcu i błogosławieństwach, z których korzystamy w obecnym czasie, ale mówi, że aż do zachodu słońca. Braterstwo, jest powiedziane, że Amalekici napadli na Izraela. Amalekici, jak wiemy, byli wrogami Izraela. Byli inaczej nazwani są przez historię, że byli grabieżcami. co jeszcze możemy w tym się dopatrzyć? Że zaatakowali Izraela w czasie, kiedy Izrael był w wędrówce do ziemi obiecanej. Podczas wędrówki został Izrael zaatakowany. Myślę, braterstwo, że również może nam to wskazywać na czas obecny, w którym my żyjemy, że poza obrazowi Amalekici co? Również stawiają nam różne przeszkody, atakują lud Boży, również będący w pielgrzymce i w drodze do niebiańskiej ojczyzny. Może przeczytam jedno zdanie, gdzie autor wykładów Pisma Świętego w szóstym tomie na stronicy 208 podaje tak. Zauważyliśmy już w związku z Amorykitami, Hetejczykami oraz Hananejczykami, których według Bożego rozkazu mieli zniszczyć Izraelici, pamiętamy, że doszczętnie jest powiedziane. Zaś jego nieprzyjaciele wyobrażali świadomych grzeszników, nieprzyjaciół sprawiedliwości w przyszłym wieku. I dlatego Amalekici to wszyscy przeciwnicy ludu Bożego, a jak pamiętamy z historii, że królem tego narodu był Agag, który jest właśnie, możemy powiedzieć śmiało, obrazem na największego przeciwnika, jakim jest szatan. W dalszym ciągu, patrząc, tak jak powiedziałem, że będziemy mówili o lasce, laska w dalszym ciągu występuje jako rozstrzygnięcie sporu w Izraelu, kto ma być wodzem. Pamiętamy ten opis, 16 rozdział, 4 Księgi Mojżeszowej, również nie będę czytał, tylko przypomnę, a braciom jest dobrze znany. Jest powiedziane, że rota Korego, a z nim 250 książąt powstali i mówili, czy tylko w tym zborze wy jesteście święci? Przecież mówi, wszyscy są w tym święci. I jest powiedziane teraz, że Mojżesz w tym zakłopotaniu, w tej trudności odwołuje się również do Pana Boga i Pan mu daje radę. 17 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej, wersety 1 i 2, według Biblii Gdańskiej czytam. Potem rzekł Pan do Mojżesza mówiąc, mów do synów izraelskich, a weźmi od nich po lasce według domu ojców ich, to jest od wszystkich książąt według domów ojców ich 12 lasek, każdego imię napiszesz na lasce. Inne tłumaczenia mówią, weźmiesz po lasce z każdego pokolenia. Czyli laska przedstawicieli, nie wszystkich pokoleń, ale laska przedstawicieli poszczególnych pokoleń. 17 werset tego 17 rozdziału nam mówi, przemów do synów izraelskich, i weź od nich po lasce, od każdego rodu 12 lasek. Imię każdego napisz na jego lasce, imię Arona zaś napisz na lasce Lewiego, ponieważ ma być po jednej lasce od naczelniku rodu. Połóż je potem w namiocie świadectwa, gdzie się objawiam, zakwitnie laska tego męża, którego sobie wybierasz, i uśmierzę przed sobą to szemranie synów izraelskich, którzy się uskarżają na was. Drodzy bracia i siostry, dopatrujemy się tym pewnej lekcji dla nas, że powstały trudności. A więc w tych trudnościach, braterstwo, myślę, że wszyscy żyjemy, nie wyjmujmy się z tego, że zawsze nasze życie jest kwieciste, czy zawsze się wszystko dobrze w zgromadzeniach układa, powstają różne trudności. Tu nie czas, żebym wymieniał trudności, ale myślę, że możemy powiedzieć słowami świętego Pawła Apostoła, który powiedział, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne. I święty Paweł nie wymieniał, że trudności materialne powstaną, ale powstaną trudności i jak czytamy wszystkie po kolei wersety, to możemy powiedzieć, braterstwo, że żyjemy w tych trudnościach i nikt nie może powiedzieć, że jest wolny od tego. Ale zachodzi teraz potrzeba, jeżeli znajdujemy się albo żyjemy niekiedy w trudnościach, jak mamy to rozstrzygać? A więc jest powiedziane, że ta sprawa miała być rozstrzygnięta przez laskę. Ta laska miała wskazywać, kto jest prawdziwym mężem, który w dalszym ciągu będzie prowadził ten lud. I myślę, używajmy, braterstwo, laski Słowa Bożego, Słowa Pańskie niech nas wspierają. Słowa Pańskie niech nas wspierają, niech nam wskazują drogę. I tak jak mamy napisane w jednej mannie, że starajmy się szukać tego, tak jak jest napisane, że tak jest napisane. Starajmy się nie według może naszych jakichś wybujałych wyobraźni, ale starajmy się używać, że tak jest napisane. Werset 23 tego 17 rozdziału mówi, że laska Arona z pokolenia Lewiego zakwitła i wydała dojrzałe migdały. Gdy laska zakwitła, wydała dojrzałe migdały, to myślę, że kiedy badaliśmy, przypominamy sobie wszyscy, cienie przybytku, gdzie tam właśnie jest powiedziane, co dopatrujemy się w zakwitłej lasce Arona. Wskazuje na kapłaństwo, a lud Boży również jest tym kapłaństwem. A więc mamy posiadać owoce, owoce Ducha Świętego. Zakwitła laska Arona. I braterstwo, kiedy śledzimy, ta laska była włożona do skrzyni pańskiej i tak długo, jak Izrael wędrował po puszczy, ta laska znajdowała się w skrzyni pańskiej. Ale jak pamiętamy, dalej Pismo Święte nam mówi, że ta skrzynia, która wędrowała po puszczy, to potem została wyniesiona gdzie? Do świątyni Salomona. Do świątyni Salomona i braterstwo pamiętamy, że w tej skrzyni już się nie znajdowała laska Arona, w tej skrzyni nie znajdowało się wiadro ze złotą manną, złote wiadro z manną, ale znajdowały się tylko co? Tablice przykazań. A zatem jest nauka dla nas, braterstwo, że owoce Ducha Świętego mamy wyrabiać kiedy? Owoce Ducha Świętego mamy teraz wyrabiać. Dokąd na tej ziemi jeszcze znajdujemy się? Jest ten przywilej, jest ten czas sposobny, ażebyśmy owoce Ducha wyrabiali. Za późno by było, bo wiemy, co świątynia Salomona wskazuje, to już przedstawia stan przyszły, że tam by było za późno, pozostaną jedynie prawo Boże będzie prawem Bożym, więc wiecznym. Braterstwo, wspomnijmy jeszcze jedno wydarzenie. Tych wydarzeń można by mnożyć, kiedy właśnie była pomocna laska Izraelowi. Każdego roku badamy Wielkanoc nowego stworzenia. Zastanawiamy się, że co? Że Izraelici w Egipcie, kiedy spożywali baranka, mieli być przygotowani do wyjścia, ale jest powiedziane, że mieli być ubrani, a jeszcze w ich ręce miała co? Znajdować się laska. A więc co świadczy nam, braterstwo, że również każdy dzień musimy być przygotowani do tego, że z tej ziemi Pan nas może w każdej chwili odwołać, a za tym, braterstwo, myślę, że tak jak tam ta laska fizyczna była, to niech ta laska Boża, czyli Słowo Boże w naszym ręku będzie pomocną wsparciem dla nas. Wymieniłem kilka wydarzeń, które się działy w Starym Testamencie, przez które to Pan Bóg objawiał swą wolę czy zamiar względem wybranego narodu izraelskiego. Można jeszcze spotkać wiele różnych zapisów, ale ja nie będę wszystkich tu wspominał. Przejdźmy teraz do nauki Nowego Testamentu, nad którym osobiście się zastanawiałem i pamiętamy Co Pan Jezus powiedział o lasce? Pamiętamy, że Pan Jezus, wysyłając apostołów z misją, mamy zapisane Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 10, wersety od 7 do 10. Pan mówi tak: a wy idąc, każcie mówiąc, przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Chore uzdrawiajcie, trędowate oczyszczajcie, umarłe wskrzeszajcie. Diabły wyganiajcie, darmoście wzięli i darmo dawajcie. Nie bierzcie ze sobą złota, ani srebra, ani miedzi w czosy wasze, ani tajstry na drogę, ani dwóch sukien, ani butów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik żywności swojej. Pan mówi, co mają wziąć, ale nie bierzcie laski. Przeczytałem werset według tłumaczenia Biblii Gdańskiej, a może przeczytam z innych tłumaczeń, mówi tak. A idąc głoście, przybliżyło się Królestwo Niebios, chorome uzdrawiajcie, umarłe wskrzeszajcie, trędowaty oczyszczajcie, demony wyganajcie, darmo wzięliście, wzięli, darmo dawajcie, nie miejcie w czosach swoich złota ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik zapłaty swojej. W ten sposób dodają także wszystkie nowe tłumaczenia. Gdybyśmy patrzyli do nowych tłumaczeń, to skorygowałem, to tak samo właśnie mówią. Patrząc na to, braterstwo, prostym językiem, abyśmy sobie powiedzieli, że co Pan powiedział? No nie noście ze sobą co? Niepotrzebnego bagażu, prawda? Tak by to człowiek określił, prostym powiedzeniem. No wiem, jak to nam jest dzisiaj trudno. Często się braterstwo dziwię, że jak zaraz po wojnie na konwencję my jechali, to nam wystarczyła mała teczka. A dziś jedziemy samochodem i w bagażniku się nie umiemy pomieścić. Jak to jest? Nie wiem, braterstwo. Wtedy tylko my wzięli jakiś koc, trzeba było wziąć i to wszystko wystarczyło. Ale tak właśnie, braterstwo, na to patrząc, tak możemy mówić, że nie niesie ze sobą niepotrzebnych rzeczy. Ale myślę, braterstwo, przynajmniej ja tak widzę, że Pan w tym przedstawił nam głębszą naukę. Głębszą naukę. Pan Jezus daje pouczenie, że przy głoszeniu Ewangelii nie należy pokładać nadziei i zabezpieczenia się w rzeczy doczesne. Nawet laska, która jest podporą naszego ciała, jest nam niepotrzebna. Że te rzeczy są niepotrzebne, bo co? One nam w rzeczach duchowych nie pomagają. Ale, braterstwo, jeszcze inna myśl, którą również się w tym dopatruje, jaka nauka jest w tym dla nas w wieku ewangelicznym. Tam w Starym Testamencie laska była znakiem, który Pan Bóg przez swych sług przemawiał. Tak jak wspomniałem, szczególnie przez Mojżesza i w innych okolicznościach były inne widoczne sposoby, którymi Pan Bóg do ludzi przemawiał. Często zjawiska widzialne. Natomiast, braterstwo, czas i wiek ewangeliczny nie jest wiekiem, że mamy przemawiać przez widzialne znaki. Pan Jezus, powołując apostołów, aby to czynili nie przez zewnętrzne znaki, lecz w imieniu Pana Jezusa, w Jego Duchu Świętym, który został im udzielony jako jeden z najważniejszych sposobów. Duch Święty najważniejszy ze wszystkich tych rzeczy, a nie rzeczy widzialne. Aczkolwiek, bracia i siostry, znamy takich niektórych naśladowców Chrystusa, którzy uważają, że nadal istnieją znaki zewnętrzne, przez które Pan Bóg za ich pośrednictwem przemawia. My wierzymy, że tak nie jest, że znaki widzialne skończyły się, a dziś Pan Bóg przemawia do nas innymi znakami, innymi sposobami. Ale braterstwo określałem, że w duchowym znaczeniu laska, w niej się można dopatrzeć wiele jeszcze innych rzeczy, ale ogólnie bym powiedział, że nam przedstawia wsparcie, na którym się wspieramy, myślę, na każdym kroku naszego życia. Powiedziałbym tak i myślę, braterstwo, że wszyscy, którzy my na tą konwencję tu dwa lata przyjechali, myślę, że przyjechaliśmy z laską w ręku, czy nie tak? Przyjechaliśmy z laską w ręku, czyli wsparci. Opiece, błogosławieństwach Bożych znaleźliśmy się na tym miejscu, czyli wsparcie od Pana. Tą podporę możemy zauważyć, tak jak kiedyś powiedział psalmista Dawid, który znany mi na werset: choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego. Albowiem Ty jest ze mną, laska Twoja i kij Twój, te mnie cieszą. Inne tłumaczenia mówi: choćbym szedł po dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego. Bo Ty jesteś ze mną, Twoja laska i Twoja podpora, one mnie pocieszają. Jasno wynika, proszę braterstwa, że psalmista Dawid na pewno nie cieszył się z laski literalnej. Na pewno nie cieszył się z laski, którą posiadał może też w swoim ręku. Może niekoniecznie laska, ale Dawid jako król, to jak wiemy, posiadał berło, które dzisiaj inni ludzie dzierżą, pewien symbol, ale to jest inny temat. Dawid w różnych niebezpieczeństwach modlił się z ufnością o wsparcie od Boga. Przeczytam może dwa wersety, gdzie mówi psalm 3, a werset 6: jam się układ i zasnęłem, ocuciłem się, bo mię Pan podpiera. Inne tłumaczenia mówią: kładę się i zasypiam, budzę się, bo Pan mnie wspiera. Nie lękam się tysięcy ludzi, chociaż mnie osaczyli. To więc jest powiedziane, że psalmista Dawid widział wsparcie od Boga. Jest tak zwany pieśń dziękczynna Dawida, to zapisana w drugiej księdze Samuelowej, 22 rozdział, werset 16 mówi tak: napadali na mnie w dniu niedoli mojej, ale Pan się stał podporą moją. Myślę, że tą podporą dla nas w każdej chwili naszego życia jest Pan Jezus, zapewniając nas słowami, które kiedyś wcześniej już wypowiedział prorok Boży Izajasz, rozdział 28, werset 16. Dlatego tak mówi Wszechmogący Pan: oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. I 121 psalm mówi: Pan nie dopuści, aby się zachwiać miała noga Twoja. Nawet powiedział w tym psalmie słowa takie: Pan będzie strzec wyjścia Twego i wejścia Twego odtąd aż na wieki, czyli wsparcie. Też, braterstwo, czytamy obietnice, słowa psalmu 46, aczkolwiek są to słowa prorocze. Można by z tego cały temat rozwinąć. 46 rozdział, a wersety od 2 do 4. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, ratunkiem we wszelkim ucisku najpewniejszym. Przeto się bać nie będziemy. Choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry w pośród morza, choćby zaszumiały i wzburzyły się wody jego i zatrzęsły się góry od nawałności jego. Tu jest zapewnienie, tak jak czytałem te różne są wzmianki w różne postacie, są to właśnie słowa wszystko symboliczne. Mówiąc dalej, bracia i siostry, o lasce, laska jest także symbolem władzy Bożej, otrzymanej od kogoś, otrzymanej władzy i jak to dzisiaj często okazuje się, że różni dostojnicy tego świata, kiedy otrzymują władzę, to otrzymują, możemy powiedzieć, laskę albo berło, które jest właśnie dowodem władzy danej osoby czy danej jednostki. Jeżeli mówimy, braterstwo, o naszym Panu, to Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że władza naszego Pana również wyraził to słowami. Święty apostoł Paweł słowami symbolicznymi, że jego władza jest pokazana w lasce. Czytajmy słowa do Hebrajczyków, rozdział 1, werset 5-8. Albowiem któremu z aniołów rzekł, tyś jest syn mój, ja cię dziś spoził. I zasiem ja mu będę ojcem, a on nie będzie synem. I zasiem, gdy wprowadza pierworodnego na okrąg świata, mówi, a niech się mu kłaniają wszyscy aniołowie Boży. A zasiem o aniołach mówi, który aniołowie swoje czyni duchami, a sługi swoje płomiennym ognistym. Ale do syna mówi, stolica twoja, o Boże, na wieki wieków. Laska sprawiedliwości jest laska królestwa twego. Laska sprawiedliwości jest laską królestwa twego. Czyli władza sprawiedliwa. Będę w dalszym ciągu o tym mówił. I drugi psalm, gdybyśmy czytali cały, to tam właśnie przedstawia działalność naszego Pana. I tym dziewiątym psalmie, a w wersecie dziewiątym, poczesz ich laską żelazną, a jako naczynia zduńskie pokruszysz ich. Naczynia zduńskie albo naczynia gliniane. Poczesz je laską. Braterstwo, może pamiętacie, niektórzy starsi wiekiem, ja pamiętam jeszcze, aczkolwiek tego nie czytałem, tylko pamiętam, jak to brat Molo miał wykłady o garncarzu, jak naczynia zduńskie poczesz laską. I brat właśnie przedstawiał, że garncarz, tak jak wiemy, na kole wykonywał naczynia gliniane, wkładał je do pieca, żeby się wypalały, a jak z pieca wyjął, gdzie jeszcze potem miały być dalszej obróbce podane, to brał laskę i tą laską uderzał. Jeżeli było to naczynie źle wypalone, no to się rozsypało na kawałki. I poczesz ich jako naczynia gliniane laską żelazną. Ale to jeszcze dalej będę mówił o tej sprawie, to o działalności laski żelaznej. Braterstwo, laska żelazna, to w drugim tomie może się posłużę najlepiej myślą autora, który tłumaczy tak. Cóż za błogosławiona myśl, kiedy książę życia wprowadzi prawo sprawiedliwości, słuszność mocą swej żelaznej władzy. Rzesze rodzaju ludzkiego nauczą się, że sprawiedliwość wywyższa naród, a grzech jest pohańbieniem narodów. Ludzkość przekona się, że plan Boży i jego prawa ostatecznie okazują się najlepsze dla wszystkich, którzy dotyczą ich końca, w końcu nauczyć się miłować sprawiedliwość, a nienawidzić nieprawość. Wszyscy, którzy będą pod panowaniem tej władzy, nauczą się miłować sprawiedliwości, uznani zostaną za niegodnych życia wiecznego i będą wytraceni spośród ludzi. Słowo Boże właśnie mówi, że takie będzie panowanie laski żelaznej. 110 psalm, a werset drugi mówi, laskę mocy pośle z Syjonu, mówiąc, panuj pośród nieprzyjaciół twoich. Z Syjonu, Syjon to przedstawia nam władzę, władze pochodzące z nieba, że władza laski żelaznej będzie pochodzić z nieba, a nie tak jak obecnie władze różne pochodzą z różnych stolic ziemskich, stolic tego świata. I chciałem wspomnieć, że jest powiedziane, że laska wyjdzie z Syjonu, panuj pośród nieprzyjaciół twoich. Cóż nam te słowa mówią? Myślę, braterstwo, że słowa tego proroctwa wypełniają się w czasie, w którym nam przyszło żyć, w czasie, w której obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa. Idąc dalej, zastanawiając się nad sprawą laski, podczas wieku ewangelicznego mamy powiedziane, że jest używana laska, ale zupełnie inna laska. I braterstwo, pamiętacie, w Księdze Objawienia świętego Jana są wyrażone słowa prorocze. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano, wstań, zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Podano mi trzcinę podobną do laski. Laska z trzciny, braterstwo, wydaje nam się, że nie jest to narzędzie wyłącznie, tak jak to widzimy, laska, na której się można, człowiek się może podpierać, ale jest wyłącznie do mierzenia. Laska, którą właśnie, tak jak wiemy, w dawniejszych czasach, kiedy nie posiadano miar metrycznych, jakimi się dziś posługujemy, to wiemy, że mierzono rękami, łokciami i tak dalej. I taką miarą, czy uznaną tą miarą z trzciny. Nowy Testament tłumaczenia księdza Kowalskiego mówi, podano mi trzcinę podobną do laski mierniczej. I że to nie jest laska do podparcia się. A jako dowód tego przeczytam słowa, które do jednego z mężów wypowiedziane do króla Ezechiasza. Są to słowa przez posła asyryjskiego do właśnie króla Ezechiasza. W proroctwo Izajasza, rozdział 36, a 6 werset czytamy. Oto oparłeś swoją ufność na tej lasce nadłamanej trzciny na Egipcie, który wbije się w dłoń każdego, kto się na niej opiera. Takim jest faraon, król egipski dla wszystkich, którzy na nim polegają. I braterstwo, jest powiedziane, zmierzysz tą laską Kościół Boży. Proszę braterstwa, jest pokazana miara, jaką w obecnym czasie lud Boży jest mierzony. I przeczytajmy wersety słowa świętego apostoła Pawła. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, werset 16 i 17. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest was, który macie od Boga, że nie należycie też do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie też Boga w ciele Jego. Czyli słowa proroka nam, słowa apostoła Pawła nam mówią, że laska do mierzenia z trzciny określenie, bym tak powiedział, gdy o tym czytamy, to co nam mówi? Określenie negatywne. Pamiętacie, braterstwo, może to potwierdzę słowami, które znane nam są, a cytował nie będę, ale jest to zapisane w Ewangelii świętego Mateusza, 11 rozdział. Jest powiedziane, że Pan wstawił narodowi izraelskiemu słuchaczom pytanie. I mówi, coście wyszli widzieć na puszczę? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Czy wyszliście widzieć człowieka w miękkie szaty ubranego? I mówi także, ci, którzy w miękkie szaty się ubierają, to mieszkają w domach królewskich. A więc wskazywał na Jana Chrzciciela, że takim nie jest, jak trzcina chwiejąca się od wiatru. Trzcina chwiejąca się od wiatru, często dopatrujemy się baptystwo, charakter chwiejny, chwiejący się od wiatru, unoszący się za każdym powiewem nauki lub fantazji ludzkiej. Ten sam werset, jak czytamy w Nowym Testamencie interlinearnym, mówi tak. I dana mi została trzcina podobna lasce, mówiąc, podnieś się i zmierz przybytek Boży i ołtarz i kłaniających się w nim. Trzcina podobna lasce, tak jak wcześniej powiedziałem, kojarzy nam się symbolicznie w znaczeniu biblijnym z narzędziem pomiarowym, a narzędziem tym nie jest nic jak Słowo Boże. Ale, braterstwo, przynajmniej ja widzę taką myśl w tym, że trzcina miała być, miara miała być trzciny. A trzcina jest to materiał jaki? Materiał elastyczny, prawda? Takim ma być mierzony lud Boży. Cóż by za mogła się w tym myśl znajdować? Myślę, bracia i siostry, że jesteśmy mierzeni tą miarą, ale jak? Tą miarą elastyczną dzięki zasłudze Pana naszego Jezusa Chrystusa. Że z tego korzystamy, że nie jest tak jak w zakonie, oko za oko, ząb za ząb i tak dalej, można by na ten temat wiele mówić. Że jesteśmy taką miarą mierzeni. Pamiętamy słowa świętego Jana, gdzie mówi, że dziateczki to wam pisze, abyście nie grzeszyli. Ale jeżeli by z was coś zgrzeszył, mamy Jezusa Chrystusa, orędownika sprawiedliwego, a on jest ubłaganiem za grzechy nasze. A zatem, braterstwo, ta miara, przynajmniej tak mi się wydaje, że jest ta miara elastyczna. I czytamy słowa zachęcające nas, tak jak mówi prorok Boży, psalmista Dawid, 103 psalm, wersety 13 i 14. Jako ma litość ojciec nad dziadkami, tak ma litość Pan nad tymi, którzy się go boją. On ci zaiste zna, cośmy za ulepienie, pamięta, żeśmy prochem. Myślę, że należy przy tym wspomnieć, że korzystamy, jakby nie było, jak to naszym językiem często określamy, z tej taryfy ulgowej. Dlaczego? Ponieważ, braterstwo, żyjemy w warunkach złych, w warunkach nieprzyjaznych, a zatem Pan właśnie nam dodaje tego, w czym my nie domagamy. I czytamy słowa proroka Bożego, proroctwa Izajasza, 42 rozdział, wersety od 1 do 3. Oto sługa mój, spolegać będę na nim, wybrany mój, którego sobie upadała dusza moja, dam mu ducha swego, a on sąd narodom wyda. Nie będzie wołać, ani będzie się wywyższał, ani będzie słyszany na ulicy głos jego. I mówi, trzciny nałamanej nie dołamie, a lnu kurzącego się nie dogasi. A więc mówi o naszym Panu, trzciny nałamanej i lnu kurzącego nie dogasi. Może to przeczytam, co na ten temat właśnie mamy w 6 tomie na stronicy 850 czytamy. Nadłamanej trzciny nie mamy dołamywać i kurzącego lnu nie mamy gasić, ale chcielibyśmy, aby nadłamane trzciny zrozumiały, że aby uczestniczyć w błogosławieństwach Boga obecnych i przyszłych, to muszą korzystać z boskiej łaski, na boskich warunkach muszą poświęcić się zupełnie, jeżeli nie chcą pozostać nadłamanymi trzciniami, ale być ożywionymi i użytecznymi w służbie pańskiej. Czyli to możemy tak powiedzieć słowami apostoła świętego Pawła, kiedy to w liście do Tesaloniczan nas zachęca, ducha nie zagaszajcie. A więc ducha mamy nie zagaszać, czyli trzciny nałamanej nie dołamać. Wrócę jeszcze pokrótce teraz już do ostatniego, co wcześniej wspominałem, o lasce żelaznej, gdzie właśnie Są to słowa zapisane w psalmie drugim. Przeczytam 3 wersety. Jam postanowił króla mego nad Syonem, górą świętą moją. Odpowiem ten dekret, rzekł Pan do mnie, syn mój jesteś, ja cię dziś spłodził. Żądaj ode mnie, dam ci narody w dziedzictwo twoje, a osiadłość twoje w granice ziemi. Poczesz ich laską żelazną, jako naczynia zduńskie. Poczesz ich laską żelazną, jako naczynia zduńskie. Inny werset, do tego może by dwa wersety dołożyć. Księga Objawienia świętego Jana, rozdział 2, wersety 26 i 7. Tam jest powiedziane, że kto zwycięży, to co? Też między innymi, ale mówi co? Będzie rządził laską żelazną. Czyli pierwsze, tak jak powiedziałem, królowanie Chrystusa Pana, ale także uwielbionego Kościoła, zwycięzców wieku ewangelicznego, że będzie rządził laską żelazną. Bratestwo, słowa te świadczą, że Pan, jak już wcześniej powiedziałem, tą władzę otrzymał, kiedy powiedział, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ale w dalszym ciągu może nam się nasuwać pytanie, czy rzeczywiście w obecnym czasie żyjemy w czasie rządzenia laską żelazną. Myślę, że ta sprawa należy do niedalekiej przyszłości. I czytajmy słowa proroka Daniela z 2 rozdziału, werset 44. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki zepsute nie będzie. Zniszczy królestwo to i nie przejdzie na inny lud i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. A w Biblii Warszawsko-Prawskiej jeszcze wyraźniej ten werset jest zdany. W czasach tych władców Bóg niebios da początek królestwu, które nigdy nie będzie zniszczone i które nie przejdzie na inny naród, to ono zmiażdży, zniszczy wszystkie królestwa, ale samo trwać będzie na wieki. Że za dni tych władców. A więc, bratestwo, myślę, że jest to proroctwo w toku wypełniania się. Nasuwa się teraz pytanie, jeżeli mówimy o lasce żelaznej, czy ta właśnie symboliczna żelazna laska będzie zaakceptowana przez wszystkich ludzi. I może odczytam myśl z 4 tomu, gdzie jest na stronicy 519 powiedziane tak. Królowanie to nie będzie polegało wyłącznie na sile. Nieodłącznie będzie towarzyszyła oliwna gałązka miłosierdzia, pokoju dla wszystkich mieszkańców świata, którzy będą uczyć się sprawiedliwości, gdy na ziemi będą się odbywały sądy Jego. Czyli jest cytowane tu proroctwo Izajasza, 26 rozdział, werset 9. I bratestwo wypełni się wtedy ten czas, kiedy właśnie mamy taką myśl, u wielu zrodzi się bunt przeciwko tej doskonałej, sprawiedliwej władzy, spowodowany dawnymi przyzwyczajeniami, nabyty pod panowaniem obecnego księcia, przyzwyczajonymi do panowania nad innymi śmiertelnikami i powodzenia, prowadzenia życia wyłącznie kosztem innych, bez wyświadczenia im jakiejkolwiek usługi w formie zadożyczynienia. Trwanie przy obecnym sposobie życia pełnego poważliwości i dogadzania sobie warunków obowiązującej władzy będzie samo przez się wymagało karania i spowoduje liczne i surowe chłosty. Zanim osoby usiłujące żyć według dawnych norm nie przyjmą zasad nowego królowania, zasad równości, prawości, sprawiedliwości, lekcja w tym względzie najpierw będzie dana żyjącym pokoleniom w czasie już bliskim. I psalm 45 rozdział, a werset 7 mówi tak. Stolica Twoja, o Boże, na wieki wieków, laska sprawiedliwości Twojej jest laską Królestwa Twego, a więc władza. I braterstwo, wydaje nam się, że wypełnią się słowa, które właśnie kiedyś wypowiedział apostoł Jakub w swym liście. Czytajmy 5 rozdział od 1 wersetu. A wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, szaty wasze mole zjadły, złoto wasze i srebro zaś nie działo, a śnieżyk świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jako ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które mają ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy żewili pola wasze, krzyczy o uwolnienie żeńców, dotarła do uszów pana zastępu. Żyliście na ziemi w zbytkach, rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Wydawaliście skazujący wyrok, zabiliście sprawiedliwego, a nie opierał się wam. I dlatego braterstwo, panowanie i władza żelaznej laski prorok Izajasz tak przedstawił. 28 rozdział, werset 17. I uczynię prawo moje miarą, a sprawiedliwość wagą, lecz schronienie kłamstwa zmiecie grat, a kryjówkę zaleją wody. Sprawiedliwość według wagi, a więc według miary, a schronienie, mówi, kłamstwa zmiecie grat, a nie literalny grat. Grat w Piśmie Świętym w wielu miejscach przedstawia nam twarde prawdy Boże. Braterstwo, można by jeszcze wiele przytoczyć, ale ja się ograniczę, bo nie chciałbym zabierać mówcom, którzy będą z tego miejsca jeszcze po mnie przemawiali. Braterstwo, wspomniałem o lasce literalnej i o lasce symbolicznej. Braterstwo, mamy taki zapis w Starym Testamencie. Apostoł Święty Paweł nawet się do tego wersetu odwołał, kiedy to w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, a werset 21, przedstawia nam całą plejadę bohaterów wiary. I wspomniał między innymi męża Bożego Jakuba. I czytamy oto takie słowa. Przez wiarę błogosławił umierając Jakub każdego synów swoich i skłoniwszy się nabożnie wsparty o wierzch laski swojej. Błogosławił swoich synów, będąc wsparty o wierzch laski swojej. To znaczy, tak było literalnie, ponieważ jak pamiętamy, Jakub był co? Był starcem, 147 lat już miał. Był wsparty na lasce, ale myślę, braterstwo, że nie tylko to literalne tu przedstawia wsparcie, ale braterstwo, wsparcie na obietnicach Słowa Bożego, które były wypowiedziane do tego wybranego narodu. I dlatego słowa Jakuba świadczą, że był wsparty o wierzch laski swojej. Pamiętamy jeszcze przy tym, braterstwo, że co? Jakub zwraca się z prośbą do swojego syna Józefa i mówi, proszę cię o to, gdy zakończę moje życie w tej ziemi, połóż rękę swoją pod biodro i przysięgnij mi, że kości moje z tej ziemi egipskiej weźmiesz i zawieziesz do ziemi izraelskiej. Mamy powiedziane Józef, tak przysiągł i tak uczynił. Drodzy braterstwo, jest to, myślę, piękna lekcja dla nas, że my również w tym Egipcie nie mamy co, nie mamy nic pozostawiać. Tak jak kiedyś powiedział Mojżesz do Faraona, ani kopyto nasze w tej ziemi nie pozostanie. Pamiętam, że często tak mój ojciec mówił. Ani kopyto nasze tam nie zostanie w tym systemie. I dlatego braterstwo jest to piękny przykład. Szczególnie zwróciłbym się do naszej młodzieży tak, aby kosztowne obietnice Słowa Bożego były również dla was laską. Wspierajcie się na lasce Słowa Bożego, a Pan wam będzie błogosławił. Pragnę zakończyć słowami apostoła świętego Pawła z listu do Rzymian, 8 rozdział, a werset 31. Cóż wtedy rzeczemy na to, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? I kończę słowami psalmu 23. Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego, ale bowiem o Ty, bo o Boże jesteś ze mną, a laska Twoja i kij Twój, te mnie cieszą, czego daj nam Boże. Amen.